Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, jak pewnie zauważyliście, słyszymy się trochę inaczej niż zazwyczaj, a to ze względu na to, że po prostu ostatnio się przeziębiłam. Liczyłam na to, że uda mi się trochę wcześniej nagrać dla Was odcinek, ale niestety stan zdrowia mi na to nie pozwolił. Ale na szczęście dzisiaj już możemy się usłyszeć. Tę sprawę przygotowałam w zasadzie bardziej na weekend, ale niestety się nie wyrobiłam, więc uznałam, że nagram po prostu przy pierwszej możliwej okazji. A zatem zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Dziewiętnastego września 1972 roku w Springfield w stanie New Jersey doszło do odkrycia, które na zawsze zmieniło ten spokojny dzień. Tego dnia pies jednego z mieszkańców, który lubił włóczyć się po okolicy, wrócił do domu swojego właściciela z czymś bardziej nietypowym niż zwykły kij. Ku zdumieniu właściciela zwierzę przyniosło część przedrabienia i dłoni w zaawansowanym stopniu rozkładu. Mężczyzna od razu poinformował o tym znalezisku policję. W rezultacie, parę godzin później, rozpoczęto poszukiwania reszty ciała na terenie pobliskiego kamieniołomu Hoodale. Pomimo, że teren był zalesiony, nie musiało minąć zbyt dużo czasu, by znaleźć resztę ciała. Znaleziono je na szczycie zalesionego urwiska w kamieniołomie o dość złowieszczej nazwie Zęby Diabła. Nazwa wzięła się stąd, że skały, które wystawały tam z ziemi i przypominały wyszczerbione zęby. Niemal od razu udało się ustalić, że ciało należało do młodej kobiety. Leżała ona twarzą do ziemi, była w pełni ubrana, ale jej ciało było już w bardzo zaawansowanym stopniu rozkładu. Później niektórzy mieszkańcy Springfield twierdzili, że szczątki kobiety zostały odnalezione na pentagramie, a wokół były okaleczone szczątki zwierząt. Jednak później organy ścigania zaprzeczyły, że to prawda. Tożsamość ofiary była nieznana i aby ją ustalić, potrzebna była dokumentacja dentystyczna. Nie można było też przeprowadzić standardowej sekcji zwłok ze względu na stopień rozkładu ciała. Zrobiono jednak prześwietlenie jej czaszki. Na tej podstawie ustalono, że nie było żadnych śladów złamań, dziur po kulach ani urazów. Postanowiono spakować odzież ofiary i przesłać ją dalej do laboratorium FBI w celu dalszej analizy. Według raportu z 3 stycznia 1973 roku przebadane zostały bluzka, spodnie i bielizna. Do badań wysłano także próbkę ziemi z miejsca zbrodni oraz włosy, które znaleziono na jej ciele. Analiza mikroskopowa i chemiczna wykazała, że na ubraniach nie znaleziono żadnych widocznych obcych włosów. W próbkach pobranych z ciała Donatki nie znaleziono żadnych narkotyków ani trucizny. Natomiast na jej bieliźnie, bluzce i spodniach znaleziono plamy, które były zbyt rozłożone na ostateczne zbadanie. W międzyczasie dokumentacja dentystyczna dała odpowiedź co do tożsamości ofiary. Okazało się, że była to 16-letnia Janet De Palma. Miejscowa dziewczyna, której zaginięcie z domu zgłoszono 7 sierpnia tego samego roku. Janet pochodziła z chrześcijańskiej rodziny. Uchodziła za bardzo oddaną swojej wierze. Jej dom rodzinny znajdował się przy Clearview Road, w dzielnicy Springfield, która była zamieszkiwana głównie przez klasę średnią i wyższą. Okolice te znajdowały się na wzniesieniu, więc w pogodny dzień z oddali widać było panoramę Manhattanu. Ale jak to się stało, że 16-latka znalazła się w kamieniołomie? To, co udało się śledczym ustalić, to to, że po południu w poniedziałek 7 sierpnia 1972 roku 16-latka opuściła swój dom i powiedziała mamie, że wybiera się do przyjaciela i pojedzie tam pociągiem. Gdy okazało się, że nie dotarła do domu przyjaciela, a później nie wróciła do domu, jej rodzice zaczęli się bardzo martwić. Po zastanowieniu stwierdzili, że wieczorem wybiorą się na policję i złożą zgłoszenie o zaginięciu swojej córki. Policja potraktowała to zgłoszenie bardzo poważnie i szukali nastolatki, ale niestety nie udało im się trafić na jej ślad. Dopiero 19 września przyniósł jakieś odpowiedzi, ale nie takie, jakich oczekiwali jej rodzice. Nikt nie potrafił zrozumieć, co tak naprawdę się stało i dlaczego Janet straciła życie. Jej przyjaciółka wspominała, że chwilę przed tym dziewczyna bardzo ładnie się uczesała, zrobiła sobie paznokcie, była też na zakupach w centrum handlowym. Nie była też dziewczyną, która lubiła spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Do tego przeważnie chodziła w klapkach, więc wydawałoby się to mało prawdopodobne, że wybrała się na jakąś wspinaczkę. Jej bliscy twierdzili, że jedynym sposobem, w jaki mogłaby się dostać tam na tamto wzniesienie, byłoby, gdyby ktoś ją tam po prostu zaniósł. Na podstawie kolejnych analiz udało się ustalić, że Janet nie żyła do około 6 tygodni, czyli mniej więcej tyle, ile nie było jej w domu. W pobliżu jej ciała znaleziono kłody i gałęzie. Na pierwszy rzut oka wyglądały, jakby zostały przypadkowo rozrzucone i bez znaczenia, ale wkrótce zauważono, że kawałki drewna zostały najwyraźniej celowo ułożone w sposób, który miał nawiązywać do okultyzmu. Pojawiły się także opinie, że te gałęzie tak zostały ułożone, aby przypominały odwrócone krzyże. Z kolei większe kłody tak zostały umieszczone wokół ciała, że kształtem przypominały trumnę. Osoby, które były na miejscu zbrodni, uważały, że wygląda to jak właśnie jakiś taki okultystyczny ołtarz. W związku z tym i policja zaczęła brać pod uwagę, że być może jest to zbrodnia, która została popełniona przez osoby związane z satanizmem. Te wieści sprawiły, że w mieście szybko zaczęły pojawiać się różne plotki. Niektórzy twierdzili, że do drzew obok miejsca zbrodni przywiązano sznurkiem martwe zwierzęta, inni, że znaleziono ich ciała w słoikach. Niemal wszyscy od razu podchwycili, że Janet zginęła przez jakiś makabryczny rytuał okultystyczny. W artykule opublikowanym 30 września 1972 roku w Home News Tribune napisano, że lokalne władze badają możliwość, że czarne czary i kult szatana były zaangażowane w śmierć Janet. Z kolei według nieistniejącego już Daily Journal osoby, które zlokalizowały ciało Janet, twierdziły, że kawałki drewna zostały skrzyżowane na ziemi nad jej głową. W gazecie opublikowano także informacje o tym, że ułożone wokół niej kłody przypominały trumnę. Zostało to też skontrastowane z religijnością Janet. Jej rodzice podkreślali, że była bardzo zaangażowana w życie kościoła, a także w pracę społeczną na rzecz pomocy narkomanom. Swoją przyszłość zawodową również wiązała z kościołem. W artykule przytoczono także informacje o tym, że mniej więcej 3,5 km od miejsca, w którym znaleziono Janet, odnotowano, cytuję, szereg ofiar z udziałem martwych zwierząt. Do tego w pobliskim parku, mniej więcej w tym samym czasie, policja znalazła płonące świece, miskę krwi i piór oraz gołębie uszkodzonymi szyjami. Natomiast jeszcze ciekawiej zrobiło się 3 października 1972 roku, kiedy to Courier News opublikował artykuł donoszący o tym, że funkcjonariusze postanowili sprowadzić na miejsce odnalezienia ciała Janet czarownicę. Kim była ta czarownica? Według doniesień prasowych i wywiadów w New Jersey w tamtym czasie żyły tak zwane samozwańcze czarownice. I podejrzewam, że po prostu funkcjonariusze chcieli poradzić się kogoś, kto być może w tym temacie się lepiej orientuje, czy miało to związek z jakimiś czarami. Z doniesień prasowych wiemy jednak, że owa czarownica niczego nie znalazła, niczego nie zauważyła. W Halloween 1972 roku opublikowano artykuł, w którym przeprowadzono wywiad z Lilith Sinclair, która założyła własną grotę, czyli grupę satanistów. Miała to być pochodna kościoła szatana z siedzibą w San Francisco. Według kobiety ich grota liczyła około 30 członków. Natomiast Lilith nigdy nie powiedziała, która to czarownica została przywieziona na miejsce znalezienia ciała Janet. Jeśli chodzi o śledztwo, to trop czarnej magii nie był jedynym tropem, jakim podążyli policjanci. Bo pojawiła się także wskazówka, która dotyczyła bezdomnego mieszkającego w lesie w pobliżu miejsca, w którym znaleziono Janet. Mężczyzna był znany jako Czerwony. Tylko taką miał ksywkę i tak też wszędzie był przedstawiany. Do tego, gdy tylko zrobiło się głośno o sprawie Janet, uciekł ze swojego obozowiska w lesie. W końcu trop wydawał się bardzo obiecujący, ale ostatecznie prokuratura ogłosiła, że Czerwone nie ma nic wspólnego ze śmiercią nastolatki. Śledczy jednak nadal próbowali znaleźć jakieś ślady, ale ostatecznie z powodu niekompetentnej pracy policji, a także niespójnych historii opowiadanych przez jej przyjaciół i znajomych, śledztwo zostało zawieszone, a sprawa trafiła do archiwum. Przez to, że lokalna prasa opisała tę historię i wkrótce miasto zaczęło mówić o satanizmie, czarach, dziwnych rytuałach i ofiarach z ludzi, w mieście wywołano panikę. Ogólnie czary same z siebie nie były obce w tym regionie, ponieważ Springfield miało dosyć długą historię czarownic i upiornych historii. Niektórzy twierdzili także, że działalność okultystyczna, kult diabła i sabaty czarownic były dobrze znane w tej okolicy, a zwłaszcza w pobliskim rezerwacie, który podobno był centrum takiej działalności przez lata. Pojawiały się także wzmianki o lokalnych legendach, które były pełne niesamowitych opowieści o czarach i czarnej magii, a wśród nich najbardziej znaną historią była ta, że 13 czarownic zostało pochowanych na pobliskim Johnson Drive. Pojawili się też tacy, którzy twierdzili, że na własne oczy widzieli ofiarę z ludzi w okolicy i zarzucali lokalnym władzom, że ci to tuszują. Ponadto zaobserwowano także wzrost kradzieży okultystycznych materiałów do czytania z lokalnej biblioteki. Doszło do tego, że jedną z popularniejszych pozycji w tym zakresie, encyklopedię okultyzmu, trzeba było trzymać pod kluczem. Jeżeli chodzi o Janet, to dominowała plotka, że dziewczyna natknęła się na jakiś sabat czarownic albo grupę satanistów i ostatecznie została przez nich pozbawiona życia w celach rytualnych. Natomiast w tych wszystkich spekulacjach dziwne było to, że nic w przeszłości Janet nie sugerowało w żaden sposób, że byłaby zaangażowana w takie działania lub spotykała się z tego typu osobami. Przez wszystkich była określana jako gorliwa chrześcijanka, bardzo aktywna w swojej parafii, pomagająca także innym. Pojawiły się także wieści, że sama Janet przezwyciężyła poważny problem z narkotykami i alkoholem dzięki swojej wierze. Nie byłoby więc nic, co mogłoby ją połączyć z czarownicami czy czcicielami diabła. To też sprawiło, że pojawiła się kolejna teoria, że właśnie przez swoją wiarę została porwana, aby ją nawrócić na tę inną wiarę. Ale pomimo tych plotek, które się pojawiały, właściwie nic więcej nie udało się ustalić. Śledztwo w sprawie Janet to była tak naprawdę seria niepowodzeń, fałszywych tropów, dziwnych wydarzeń, które łącznie okazały się potężną przeszkodą w odkryciu prawdy. Dlatego o dziwo ludzie w mieście niechętnie rozmawiali o tym z policją. W związku z tym po kilku tygodniach od opisania sprawy we wszystkich gazetach, historia nagle ucichła. W pewnym momencie atmosfera w mieście zaczęła być bardzo napięta i wydawało się, że historia Janet stała się tematem tabu, o którym nikomu nie wolno było wspominać. Jeśli już policja dostawała jakieś wskazówki, były one albo wysyłane za pośrednictwem anonimowych listów, albo były to rozmowy telefoniczne, które zawierały bardzo niejasne informacje i których nie dało się zweryfikować. W związku z tym policja nie miała absolutnie nic solidnego, aby można było kontynuować śledztwo. Z dnia na dzień sprawa stała się niemal zapomniana. Dopiero 30 lat później magazyn Wired NJ powrócił do śledztwa w tej sprawie. Jednak i tutaj reporterzy napotkali prawdziwe przeszkody. Otóż okazało się, że w latach 90. przez te tereny przeszedł huragan Floyd, a wraz z nim miasto zaatakowała powódź. I niestety wskutek tych nieszczęśliwych okoliczności wszystkie materiały, dokumenty zgromadzone w tej sprawie zostały zniszczone. Choć i tutaj pojawiły się różne spekulacje, bo niektórzy uważali, że te akta specjalnie zostały zniszczone. Dodatkowo okazało się, że policja nigdy nie zrobiła żadnych zdjęć miejsca zbrodni. A przynajmniej taka była teoria, gdyż nie dało się tego potwierdzić z racji tego, że te wszystkie dokumenty zostały zniszczone i były to tylko ustne przekazy. No również i reporterzy napotkali problemy, jeżeli chodzi o rozmowę z mieszkańcami. Wiele osób twierdziło, że nie ma co do tego wracać, że są to stare dzieje i nie chcą się o tym wypowiadać. Byli też tacy, którzy wydawali się bać po prostu coś o tym powiedzieć. Inni z kolei opierali się na swojej niepamięci. Było to zastanawiające, dlatego że minęło niemal 30 lat, a każdy praktycznie wydawał się być niechętny do podania jakichkolwiek szczegółów. A jeśli już ktoś się zdecydował coś powiedzieć, to przeważnie nie były to zbyt szczegółowe informacje. Od razu też zaznaczali, że bardzo proszą, aby nie podawać ich nazwiska. Również i tym razem większość informacji tak naprawdę pochodziła z anonimowych listów. Najczęściej były wysyłane przez osoby, które już dawno wyprowadziły się z tamtych terenów, a i tak prosiły o zachowanie anonimowości. Natomiast wiele informacji, które były zawarte w tych listach, i tak były zagadkowe, niejasne, często bezsensowne albo sprzeczne. Większość z nich była niemożliwa do zweryfikowania. Jedyne, co można było ustalić ponad wszelką wątpliwość, to to, że nadal większość wierzyła, iż było to morderstwo dokonane przez sektę, kult diabła albo czarownicę, a władza po prostu próbowała zatuszować tę sprawę i zniszczyć dowody. Niektórzy uważali też, że całe miasto było w to zamieszane, łącznie z policją, i dlatego nie rozwiązano tej sprawy, a potem próbowano zatuszować ten incydent. Powodem miała być reputacja miasta. Inną teorią, trochę zbliżoną do tej poprzedniej, było to, że po prostu stała za tym jakaś wpływowa lokalna postać. Oczywiście była też teoria, że mieszkańcy są przerażeni, dlatego że boją się zemsty tych czcicieli diabła albo czarownic, bo w końcu mają wielkie moce. Ale wśród teorii były też te bardziej takie spokojne, bym powiedziała, czyli że za tym wszystkim mógł stać na przykład jakiś zazdrosny chłopak, który starał się, żeby to wyglądało na jakiś satanistyczny rytuał. I właściwie takim podsumowaniem skończyło się śledztwo magazynu Wild NJ, z taką myślą, że cokolwiek by to nie było, to niestety ta sprawa nadal pozostaje nierozwiązana i wygląda na to, że prawdopodobnie tak pozostanie. Najdziwniejsze w tym wszystkim jednak było to, że mieszkańcy zachowywali się tak, jakby ta historia została zupełnie wymazana z ich pamięci. Jeśli chodzi o listy, jakie otrzymała redakcja, to między innymi były takie. Byłem nastolatkiem, kiedy doszło do odkrycia Janet de Palme. Mieszkałem w sąsiednim mieście. Jakieś 2 lata wcześniej w mojej szkole dużo mówiono o kulcie w tej okolicy. Jego członkinie były znane jako czarownice. Poszły takie plotki, że planują odebrać życie jakiemuś dziecku w Halloween lub w jego pobliżu, na przykład poprzez porwanie i złożenie w ofierze. Chciały mu podać truciznę. Pamiętam, że martwiłem się tym, ponieważ w tamtych czasach brałem udział w zabawach typu cukierek albo psikus. Nie czytałem gazet, ale doskonale zdawałem sobie sprawę z historii psa, który przyniósł do domu ramię dziewczyny. Historia była dobrze znana, ponieważ mieszkałem w promieniu 3 km od kamieniołomu. Podpisane anonimowe. W innym liście z kolei napisano: najwyraźniej moja mama znała Janet, ponieważ Janet pracowała w sklepie odzieżowym na Summit o nazwie Silphons. Byłem mniej więcej w tym samym wieku. No może moja mama trochę młodsza, mogła mieć około 13-14 lat. Moja mama i jej znajomi spędzali czas i biwakowali w kamieniołomie. To znaczy do czasu, dopóki nie dowiedzieli się o tej całej sprawie z Janet. Mój wujek, który był policjantem na Summit, przyszedł ostrzec moją mamę przed pobytem w tym miejscu. Z tego co mi wiadomo, te szczegóły nigdy nie zostały ujawnione opinii publicznej. Gdy pies przyniósł rękę do domu i rozpoczęło się poszukiwanie ciała, znaleźli także wyrzeźbione na drzewach strzały, które doprowadziły do ciała. Miejsce to znajdowało się wysoko na klifie. Wokół jej ciała leżały martwe zwierzęta, przywiązane sznurkiem do drzew, a niektóre w słoikach. Niedługo potem pojawiły się doniesienia o okaleczeniu zwierząt i wieszaniu ich w ten sam sposób w rezerwacie. A rezerwat znajdował się bardzo blisko miejsca zbrodni. Do tego od lat uważany jest za centrum kultu diabła. Z kolei w innym liście czytamy: ja też zapomniałem o śmierci Janet de Palma, ale nigdy nie zapomnę wszystkich dziwnych rzeczy, które wydarzyły się w Summit, a większość z nich w rezerwacie Wochang. Teraz, kiedy o tym myślę, miałoby sens, gdyby Springfield zatuszowało morderstwo, aby nie zaszkodzić reputacji miasta. W innym liście czytamy: znałem Janet de Palma bardzo dobrze. Wraz z nią i jeszcze jednym przyjacielem chodziliśmy razem do kościoła. Była religijną dziewczyną, ale myślę, że to rodzice zmuszali ją do chodzenia do kościoła. Była też trochę dziką dziewczyną. Wszyscy poszliśmy do jej domu, pomagaliśmy jej szukać, rozmawialiśmy z jej rodzicami. Nie sądzę, aby mój przyjaciel, który był w niej całkowicie zakochany, kiedykolwiek z tego wyszedł. Byłem bardzo zaskoczony, że policja nic nie ma o niej w archiwach. To zabawne. Moja żona przeczytała tę historię i powiedziała: nawet się nie angażuj, to szatańska rzecz. Przez 2 tygodnie o tym wszystkim mówiono w hrabstwie Union, a potem bum, temat zniknął. Bardzo szybko opuścił strony gazet. To samo w sobie było bardzo dziwne. Myślę, że w ciągu ostatnich 30 lat pomyślałem o tej dziewczynie tylko 2 razy. I poczułem się trochę zawstydzony. A potem przeczytałem artykuł Wired NJ i powiedziałem: o Boże, wszyscy zapomnieli o Janet De Palma. Ta biedna dziewczyna. Ostatecznie Mark Moran, redaktor i współzałożyciel Wired NJ, połączył swoje siły z innym korespondentem Wired NJ, Jessim P. Polakiem. Razem postanowili zgłębić tajemnicę Janet i opisali ją w książce Thief on the Devil's Thief, The Strange Murder That Shocked Suburban New Jersey. W trakcie swojego śledztwa odkryli kilka przypadków potencjalnego zaniedbania. Wskazali także na powiązania z innymi nierozwiązanymi sprawami. Zwrócili także uwagę na kilku wcześniej nieznanych podejrzanych. Jeden z funkcjonariuszy, który był na miejscu zdarzenia podczas odkrycia ciała Janet, wyraził teorię, że jego zdaniem ta historia mogła być związana z zażywaniem narkotyków. Z kolei bratanek De Palme, Ray Sajewski, powiedział serwisowi informacyjnemu, że nie wierzy w teorię, że Janet miałaby przedawkować albo że jest to związane z jakimś satanizmem. Wierzy natomiast, że ktoś odebrał jej celowo życie. I właściwie cała jej rodzina walczyła o to, aby jej sprawa nie została zapomniana. Jej mama, Florence De Palma, wciąż zwracała się o pomoc do władz, nawet na krótko przed śmiercią w 2008 roku. Trafiłam także na wypowiedź na Reddicie kuzynki Janet. Kobieta twierdziła, że łączą ją więzi z Janet ze strony jej mamy. Dodała też, że nikt w jej rodzinie do końca nie wierzy w te satanistyczne twierdzenia. A jej mama z kolei uważa, że to był ten jedyny podejrzany, czyli czerwony, i że pozwolili mu, jak gdyby nigdy nic, wyjechać. Sama kobieta zastanawiała się też, czy mogło mieć to coś wspólnego z mafią. A z kolei na Reddit dołączyła po to, aby sprawdzić, czy może ktoś więcej coś wie na temat tej sprawy. I właściwie w tej sprawie nic więcej się nie wydarzyło, aż do 2019 roku, kiedy to Edward Salzano z oddaniem zainteresował się tą historią. Zanim jego zainteresowanie sprawą przerodziło się w misję, mężczyzna pracował jako prywatny detektyw w Nowym Jorku i specjalizował się w lokalizowaniu zaginionych dzieci. Sprawa Janet była mu specjalnie bliska, bo gdy się wydarzyła, miał 10 lat i mieszkał w Springfield. 18 czerwca postanowił złożyć pozew, w którym pozwał prokuraturę okręgową w nadziei, że zmusi ją do zbadania odzieży Janet pod kątem DNA. Czyli wychodziłoby na to, że dokumentacja została zniszczona, ale materiały dowodowe jeszcze były trzymane. Mężczyzna spotkał się także w kwietniu z prokuraturą, aby dostarczyć jej dokumenty w sprawie Janet, które, jak powiedział, otrzymał od jej bratanka Johna Bensieya, zanim ten zmarł. Zapytał wtedy, czy odzież Janet zostanie poddana testom DNA i powiedziano mu, że nie. W związku z tym stwierdził, że wymusi to drogą sądową. Z kolei prokuratura złożyła wniosek o oddalenie tego pozwu, powołując się na brak przedmiotu sprawy i brak zgłoszenia roszczenia. Na tym etapie więcej komentarzy się nie pojawiło, jedynie potwierdzono, że sprawa Janet De Palme pozostaje otwarta i oczywiście z racji na dobro śledztwa nie można się wypowiadać. Trafiłam jeszcze na wywiad z 90-letnim mieszkańcem Springfield, który twierdził, że to on znalazł ciało. Opowiedział dziennikarzowi, że było mu trudno, dlatego że sam miał 5 córek i wyobrażał sobie, że to mogła być jedna z nich. Zabrał nawet reportera na miejsce i pokazywał mu dokładnie, gdzie to ciało leżało. Powiedział: kiedy się tam dostałem, ciało leżało właśnie tam. Miała brązowe spodnie i granatową koszulę. Mężczyzna pracował wtedy w policji i nie wierzy w raporty, które próbowały powiązać sprawę Janet z okultystyczną ofiarą i satanizmem. Powiedział też, że plotka zaczęła żyć swoim życiem po tym, jak ktoś zauważył kamienie albo małe kamienie ułożone wokół jej głowy i wyglądało to jak coś związanego z szatanem. Według niego nic w tym nie było. Twierdzi, że nie wie, co się stało. Jest wiele teorii. Wielu ludzi spekuluje, że tamto się stało albo tamto, ale on tego nie kupuje. On uważał z kolei, że była to kwestia narkotyków. Nawet pomimo tego, że w raporcie lekarza sądowego nie było dowodów na to, że Janet zażywała jakieś narkotyki. Wskazał też na to, że ktoś musiał przy niej być, bo dziewczyna miała na sobie klapki, a on miał na sobie buty turystyczne i miał ogromne problemy z wejściem na to wzgórze, więc jego zdaniem na pewno sama nie dała rady się tam wspiąć. Mężczyzna przed przejściem na emeryturę awansował do stopnia porucznika. Twierdził też, że policja wiedziała, że niektóre osoby, które kręciły się wokół Janet, były związane z narkotykami. Wierzył, że po latach ktoś w końcu zacznie mówić, ale niestety się nie doczekał. Salzano, który zajął się sprawą Janet, również potwierdził, że w mieście byli naprawdę źli ludzie i że działo się tam coś złego, a było w to wciąganych wiele osób. Były to też czasy, kiedy LSD zostało wprowadzone na rynek. Ale Salzano nie wierzy, że Janet brała narkotyki. Uważa, że była to jakaś seria niefortunnych wydarzeń, a ona wmieszała się w niewłaściwe towarzystwo. Tylko że za to poniosła największą cenę, bo straciła swoje życie. Jeśli jeszcze chodzi o teorię, to znalazłam jedną na Reddicie. Wydaje mi się całkiem racjonalna, dlatego stwierdziłam, że warto będzie ją przedstawić. A teoria jest taka, że po prostu Janet została napadnięta seksualnie, uduszona i pozostawiona na gęsto zalesionym terenie, a później ktoś specjalnie tak wszystko ułożył, żeby wyglądało na to, że ma coś wspólnego z szatanem. Miało to oczywiście wprowadzić w błąd śledczych, a faktyczny kult szatana był po prostu wymyślony przez media. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Przyznam szczerze, że początkowo chciałam się wyrobić bliżej w okolicach Halloween, dlatego że ta sprawa mi tak pod to pasowała, ale że jakoś temat czarownic od zawsze był mi bliski, to postanowiłam, że i tak opowiem wam o tej sprawie. Niestety w tej sprawie jest więcej domysłów niż rzetelnych informacji, ale wynika to głównie z tego, że właśnie ta dokumentacja została utracona. Postarałam się jednak zebrać to w miarę spójną i logiczną całość. Jeżeli gdzieś jednak było inaczej, to z góry przepraszam, ale ostatnio koncentracja trochę mi siadała. Jeśli chodzi o kwestię ostatniej teorii i wykorzystania seksualnego, tutaj oczywiście mogą być tylko domysły, dlatego że sekcja była niemożliwa do przeprowadzenia, tak jak wam to już wspominałam, więc nie dało się tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć. Natomiast jeżeli chodzi o moje zdanie, to chyba właśnie ta ostatnia teoria z Reddita jest mi tak najbardziej po drodze i wydaje się być najbardziej racjonalna, że ktoś po prostu, wiedząc, jaka atmosfera panuje w mieście, chciał utrudnić śledztwo. Nie wiemy też niestety, w którym momencie Janet została, nie wiem, czy porwana, czy gdzieś po prostu zaproszona, czy poszła z kimś dobrowolnie, czy właśnie została do tego zmuszona. Wiemy jedynie, że planowała pojechać do przyjaciela, że zupełnie nie była ubrana, aby wybrać się wędrówkę po jakichś wzgórzach, trudnych terenach. W końcu miała na sobie klapki, więc nie jest to dobre obuwie do takich spacerów. Mam takie wrażenie, że sprawa ta została po prostu zamieciona pod dywan i nie wiadomo, czy dlatego, że była trochę niewygodna ze względu na to, że zaczęły właśnie te plotki powstawać, czy może jednak faktycznie ktoś z miasta wysoko postawiony był w to zaangażowany. A jak wy uważacie, która z tych teorii wydaje wam się najbardziej prawdopodobna? I co według was mogło się przydarzyć Janet? A może macie zupełnie inną teorię? Oraz zupełnie z innej beczki jestem ciekawa, co wy sądzicie o czarownicach. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu, chętnie przeczytam wasze wypowiedzi. A na koniec mam dla was to, co ostatnio bardzo lubicie, czyli wasze komentarze. Jeśli chodzi o ostatnią sprawę Ernestyny i Ani, Monika Duda pisze tak. Sama często wychodzę sama w góry i zdarzały się decyzje spontaniczne i nieplanowane. Nie zawsze informowałam, czas przeszły, bliskich, gdzie dokładnie się wybieram. Jestem pewna, że moi bliscy też byli pewni, że nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła. Możliwe, że dziewczyny zrobiły podobnie. Może jak ktoś na wycieczkę namówił, podjęły decyzję już na dworcu. Wszyscy znamy historię Uli Olszowskiej. Teraz prowadzone są poszukiwania Joanny Felczak w Tatrach. Myślę, że Monika tutaj podjęła ważny temat, bo często tak, gdy ktoś zaginie, słyszymy, że właśnie on by tak nigdy nie zrobił, że on był taki i taki. Ale prawda jest taka, że wtedy właśnie wychodzi, że kogoś nie znaliśmy. I często jest tak, że decyzje podejmujemy spontanicznie, nie zawsze też myślimy o konsekwencjach, zwłaszcza na jakimś wyjeździe, gdy dobrze się bawimy. I trudno też, żeby o każdym kroku co chwilę informować, zwłaszcza w czasach, gdy jeszcze telefony komórkowe zupełnie nie były pod ręką. Ale mam też nadzieję, że trochę te historie uczulają na to, że jednak to jest bardzo ważne, żeby ktoś wiedział, gdzie jesteśmy, gdzie idziemy, jakie mamy plany. A teraz trochę z innej beczki. Lisbeth Salander pisze. Pracuję, projektuję ze słuchawkami na uszach. W redakcji i domu już wiedzą, że słucham o zbrodniach. Pytają więc, czy znaleziono już ciało? Taki mem powstał. Często właśnie czytam takie wasze wypowiedzi, że bliscy i znajomi wiedzą, co robicie, w sensie słuchacie takich podcastów i właśnie, że powstają różne śmieszne sytuacje w związku z tym. I jakoś tak jak sobie to wyobrażam, to myślę, że to jest takie urocze. O ile oczywiście słuchanie podcastu o zbrodniach może być urocze, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Dla mnie to po prostu taki nasz mały świat i tylko jakby niektórzy są wtajemniczeni i rozumieją, czy pewnego rodzaju żarty, czy właśnie powiedzonka. Z kolei Monika S. pisze. Twój głos pozwala się uspokoić w mojej stresującej pracy. Słucham ciebie z zaangażowaniem bardziej niż szefa. Ja oczywiście jestem zadowolona, ale obawiam się, że szef trochę mniej. Przyznam wam, że jak piszecie mi, że właśnie się relaksujecie przy mnie, jakoś odprężacie, czy nawet zasypiacie, to ja się nie obrażam, tylko wręcz odwrotnie, bardzo mi miło z tego powodu. I cieszę się, że dzięki moim odcinkom czasami zasypiacie, bo też taki był plan, też właśnie chciałam chociaż w ten sposób jakoś dać coś dobrego dalej. Podobnie uważa Paula N. Masz taki spokojny głos. I to jest właśnie dla mnie zawsze zabawne, że z jednej strony są osoby, którym bardzo pasuje mój głos i za to mnie chwalą, a z drugiej są takie, które nie mogą gdzieś go zaakceptować i sugerują, że powinnam właśnie mieć więcej energii albo zjeść lepsze śniadanie i tak dalej. Ale ten spokojny głos jest zamierzony i taki już pozostanie. I jeszcze dwa komentarze przeczytam. Pierwszy, Momentary. Twój podcast kryminalny towarzyszy mi przy każdej stronie komiksu, jaką tworzę przy użyciu tabletu graficznego. Momentary, jeżeli masz taką możliwość, to podeślij mi jakieś zdjęcie tego komiksu, chętnie zobaczę, jak to wygląda. I Emilia napisała komentarz, przy którym się uśmiechnęłam. Słucham na budowie, którą z mężem prowadzimy sami. Murowanie, czyszczenie pustaków. Słuchawki na uszach. Mąż, który do mnie krzyczy, bo ja nic nie słyszę. Jestem wtedy w innym świecie. Dziękuję ci za twoją pracę. Tak sobie wyobraziłam tego męża i się uśmiechnęłam. Nie wiem dlaczego, ale ten obraz taki mi się przyjemny wydał. Chociaż pewnie dla męża nie jest przyjemnie, że musi krzyczeć. W każdym razie powodzenia w prowadzeniu firmy. Wiem, że teraz trudne czasy, ale mam nadzieję, że wszyscy je przetrwamy. No dobra, dla mnie to również była czysta przyjemność. Lubię czytać wasze komentarze, spodobało mi się to też. Mam nadzieję, że wam dalej się podoba, bo planuję to jeszcze porobić przez jakiś czas. A tymczasem życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.